Rozdział drugi. Przez moczary. Golum szedł raźno, wysuwając szyję i głowę naprzód, często pomagał sobie rękami. Frodo i Sam musieli dobrze wyciągać nogi, żeby mu dotrzymać kroku. Zdawało się jednak, że stwór już nie myśli uciekać, ilekroć bowiem hobbici zostali w tyle, przystawał i czekał na nich. Po pewnym czasie doprowadził ich na skraj tej samej rozpadliny, którą już raz napotkali na swej drodze, lecz teraz w miejscu bardziej oddalonym od gór.
— Tutaj! — wykrzyknął Golum. — Tak, tu jest ścieżka w dół! — Tędy dojdziemy aż tam, daleko! — tłumaczył, pokazując na południowschód ku trzęsawiskom. Bił od nich smród ciężki i przykry nawet w chłodnym nocnym powietrzu.
Golum kręcił się tam i sam, wzdłuż krawędzi rozpadliny, wreszcie zawołał.
— Tutaj! Można zejść!
Smigol raz już przeszedł tą ścieżką. Schował się przed orkami.
Schodził pierwszy, a hobbici za nim w głąb ciemnego parowu. Zejście okazało się nietrudne, bo rozpadlina miała tu nie więcej niż 15 stóp głębokości, a ze 12 szerokości. Na dnie płynęła woda, jedna z wielu małych rzeczułek ściekających z gór do stojących stawów i rozlewisk na moczarach. Golum skręcił w prawo, mniej więcej na południe i brnął płytkim, kamienistym potokiem, człapiąc płaskimi stopami. Cieszył się wodą, chichotał do siebie, a nawet próbował skrzeczącym głosem nucić jakąś niby piosenkę.
Ziemia zmarznięta, stopy nam pęta i rani ręce, głazy jak gnaty, które przed laty były czymś więcej. Lecz w stawie woda, cóż za ochłoda rękom i stopom, i jeszcze gdyby...
Aha, czego jeszcze sobie życzymy? Rzekł, zerkając z ukosa na hobbitów.
Zaraz powiemy, zagdakał. On to kiedyś odgadł. Baggins odgadł.
Oczy mu zalśniły, a Samowi, który spostrzegł ten błysk w ciemnościach, nie wydał on się wcale przyjemny.
Żywa bez tchu, zimna jak trup, nie pragnie, a wciąż pije, nie dźwięczy łusek zbroją. To nie na lądzie, o wyspie sądzi, że to jest góra, myśli, że źródło powietrza bańką. Tak śliczna, tak gładka, ach jaka gratka. My tylko chcemy pochwycić rybę soczyście słodką.
Piosenka przypomniała Samowi natrętnie pewną troskę, która nękała go już od chwili, gdy zrozumiał, że jego pan chce Goluma wziąć za przewodnika. Sprawę wyżywienia. Nie przypuszczał, żeby Frodo o tym myślał, lecz podejrzewał, że Golum myśli na pewno. Czym ten stwór żywił się przez cały czas samotnej wędrówki? Nie jadał za dobrze, mówił sobie sam. Wygląda na głodomora. Nie jest wybredny. Na bezrybiu zgodziłby się spróbować, jak smakuje hobbit, gdyby mu się udało przyłapać nas we śnie. Ale nie przyłapie, chyba żeby tu sama Gamgee nie było. Maszerowali ciemnym, krętym wąwozem dość długo, a przynajmniej marsz zdawał się długi, znużonym stopom Sama i Froda. Wąwóz skręcał ku wschodowi, rozszerzał się stopniowo i coraz był płytszy. Wreszcie niebo nad nimi zbladło pierwszym szarym brzaskiem przed świtu. Golum dotychczas nie zdradzał zmęczenia, teraz jednak podniósł wzrok w górę i przystanął.
Dzień już bliski, szepnął. Jakby dzień uważał za niebezpieczną istotę, która może podsłuchać jego słowa i rzucić mu się do gardła. Smigol tu zostanie. Ja tu zostanę, żeby żółta twarz mnie nie dostrzegła.
Chętnie byśmy zobaczyli słońce, rzekł Frodo. Ale zostaniemy z tobą. Zbyt jesteśmy zmęczeni, żeby iść dalej bez odpoczynku.
Niemądrze mówisz, że chętnie byście zobaczyli żółtą twarz, powiedział Golum. Ona by was pokazała innym.
Dobre, roztropne hobity zostaną ze Smigolem.
Tu wkoło pełno orków i złych stworzeń, mają dobre oczy. Schowajcie się razem ze mną.
Przycupnęli wszyscy trzej pod skalistą ścianą wąwozu, która tutaj nie była wyższa od rosłego człowieka. U jej podnóży leżały kamienie płaskie i suche. Potok płynął wąskim korytem bliżej przeciwległej ściany. Frodo i Sam siedli na jednym kamieniu, plecami oparci o skałę. Golum z pluskiem brodził po wodzie.
Trzeba coś przegryźć, rzekł Frodo. Pewnie jesteś głodny, Smigolu. Niewiele mamy prowiantu, ale podzielimy się z tobą, czym możemy.
Na dźwięk słowa głodny zielonkawe światełka błysnęły w bladych oczach Goluma, wytrzeszczonych tak, że niemal z orbit wyłaziły pośród mizernej, chudej twarzy. Na chwilę wrócił do dawnego swojego języka.
Głodni jesteśmy, głodni, mój skarbie, zasyczał. Co też one jadają? Może mają smaczne rybki?
Wysunął język z pomiędzy ostrych, żółtych zębów i oblizał bezkrwiste wargi.
Nie, ryb nie mamy, odparł Frodo. Tylko to, rzekł pokazując kawałek lębasa. No i wodę, jeśli tutejsza woda nadaje się do picia.
Tak, tak, dobra woda, powiedział Golum. Pijcie, pijcie, póki możecie. Ale co one tam mają, mój skarbie? Czy to kruche, czy smaczne?
Frodo ułamał kęs suchara i podał mu na liściu, w który lębas był zawinięty.
Golum powąchał liść i nagle zmienił się na twarzy. Grymas obrzydzenia wykrzywił mu usta. W oczach mignął wyraz dawnej złośliwości.
— Smigol zna ten zapach — rzekł. — Liście z lasu elfów. — Fo! Cuchnął. Smigol wlazł tam na drzewo i nie mógł później zmyć zapachu z rąk, ze swoich biednych, z naszych biednych rąk.
Odrzucając liść, ukruszył odrobinę lębasa i włożył do ust. Splunął natychmiast i zaniósł się kaszlem.
— Och, nie! — krzyknął, plując i prychając. — Chcą otruć, zadusić biednego Smigola. Kurz, popiół, tego nie możemy jeść. Smigol musi głodować. Trudno, nie będziemy się gniewać. Hobbity dobre. Smigol przyrzekł, umrzemy z głodu. Nie możemy jeść hobbickiego jedzenia. Umrzemy z głodu, biedny, chudy Smigol.
Bardzo mi przykro, powiedział Frodo. Nic jednak nie mogę na to poradzić. Myślę, że te suchary poszłyby ci na zdrowie, gdybyś ich zechciał spróbować. Ale pewnie nawet spróbować nie możesz. Jeszcze na to nie czas.
Hobbici w milczeniu żuli lębasy. Samowi od dawna smak ich nie wydawał się tak znakomity jak tego ranka. Może dlatego, że dziwne zachowanie się Goluma przypomniało mu o niezwykłych właściwościach sucharów. Czuł się jednak skrępowany, bo Golum przeprowadzał wzrokiem każdy kęs, który hobbici nieśli do ust, niczym pies czekający pod stołem na resztki z obiadu pana.
Dopiero gdy skończyli posiłek i zaczęli się układać na spoczynek, Golum uwierzył wreszcie, że nie schowali przed nim żadnych smakołyków. Oddalił się o parę kroków i siadł samotnie, chlipiąc z cicha.
— Proszę pana — szepnął sam do Froda, niezbyt zresztą dbając, czy Golum te słowa usłyszy, czy nie. Musimy trochę się przespać koniecznie, ale nie obaj naraz, skoro jest tuż obok ten stwór, bo przyrzeczenie przyrzeczeniem, a głód głodem. Założę się, że chociaż z Goluma przezwał się Smigolem, lepszych obyczajów tak prędko nie nabierze. Niech pan teraz śpi, panie Frodo. Zbudzę pana, kiedy już w żaden sposób nie będę mógł oczu trzymać otwartych. On się przecież kręci i wije tak samo jak przedtem, a jest nieuwiązany.
— Może masz rację, Samie — odrzekł Frodo, nie zniżając głosu. — Zmienił się. Nie jestem jednak pewny, jak głęboko ta zmiana sięga. W gruncie rzeczy myślę, że nie ma powodu do obaw, przynajmniej tymczasem. Czuwaj, jeśli chcesz. Pozwól mi przespać 2 godziny, nie więcej, a potem mnie obudź.
Frodo był tak zmęczony, że zanim skończył mówić, głowa już mu opadła na piersi i zasnął natychmiast.
Golum jak gdyby wyzbył się strachu. Zwinięty w kłębek, ułożył się do snu, nie pytając o nic więcej. Oddychał z lekkim poświstem przez zacięte zęby, leżał jednak nieruchomo jak głaz. Sam zląkł się po chwili, że regularne oddechy towarzyszy ukołyszą jego także do snu, więc wstał i zaczął się przechadzać. Trącił Goluma lekko nogą. Tamtemu tylko ręce drgnęły i rozwarł zwinięte pięści, zaraz jednak znieruchomiał znowu. Sam pochylił się i prosto w ucho szepnął mu: — Ryba! Lecz Golum i na to hasło ani się nie odezwał, ani nawet nie sapnął głośniej. Sam podrapał się w głowę. — Chyba rzeczywiście śpi — mruknął do siebie. — Gdybym ja był taki jak Golum, nieborak nie zbudziłby się już nigdy. Zaświtała mu myśl o mieczu i powrozie, lecz odtrącił ją i usiadł u boku swego pana. Kiedy się ocknął, niebo w górze było szare i ciemniejsze niż wówczas, gdy jedli śniadanie. Sam zerwał się na równe nogi. Zdziwił się, że jest taki żwawy i głodny, aż nagle zrozumiał, że przespał cały dzień, co najmniej 9 godzin. Frodo, wciąż jeszcze pogrążony we śnie, leżał obok wyciągnięty jak długi. Goluma nigdzie w pobliżu nie było widać. Sam, czerpiąc z dziaduniowego skarbca wyzwisk, robił sobie gorzkie wyrzuty, lecz pocieszył się myślą, że Frodo, jak się okazało, miał słuszność. Na razie Golum nie był niebezpieczny, bądź co bądź obaj hobici żyli i nikt im we śnie gardę nie poderżnął. — Biedaczysko — powiedział z niejakim zawstydzeniem. — Ciekawe, gdzie się podziewa. — Niedaleko, niedaleko — odpowiedział mu głos z góry. Sam podniósł wzrok i zobaczył na tle wieczornego nieba wielką głowę Goluma i jego odstające uszy. — Ejże, co ty tam robisz? — krzyknął Sam, bo na ten widok nieufność ocknęła się znowu w jego sercu. — Smigol jest głodny — rzekł Golum. — Wkrótce wróci. — Wracaj natychmiast — krzyknął Sam. — Ejże, wracaj! Ale Golum już zniknął.